Zacznijmy od gospodarki, panie premierze. Wczoraj GUS podał informacje dotyczące produkcji przemysłowej. Za marzec wychodzi na to, że mamy rok do roku prawie 19% wzrost. Do tego dochodzi 8% wzrost wynagrodzeń rok do roku. No i ekonomiści, analitycy mówią, że odlatujemy w kosmos. Jak to jest, że skoro jest źle, bo większość przedsiębiorców o tym mówi, skoro jest tak źle, to jest tak dobrze.
O, nam rządzącym nie wolno odlatywać w kosmos. My musimy twardo stąpać po ziemi. Rzeczywiście są rekordowe wzrosty, jeżeli chodzi i o produkcję przemysłową i ten poziom wynagrodzeń rośnie bardzo szybko. Cieszymy się z tego ogromnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest przede wszystkim zasługa setek tysięcy przedsiębiorców, milionów pracowników. To jest konsekwencja dobrej, takiej wewnętrznie zróżnicowanej struktury polskiej gospodarki. No ale rząd też miał w tym swoją cegiełkę, mam na myśli te przygotowywane przez moje ministerstwo rozmaite tarcze pomocowe dla przedsiębiorców opiewające łącznie na kwotę już ponad 200 miliardów złotych. Natomiast zdajemy sobie równocześnie sprawę z tego, że ten makroekonomiczny, ogólny, dobry poziom gospodarki no niestety nie przekłada się na sytuację branż, które są dotknięte obostrzeniami. Mam na myśli przede wszystkim turystykę i gastronomię. Tutaj sytuacja mimo tarczy pomocowych jest bardzo trudna, dlatego jako minister odpowiedzialny za gospodarkę dążę przez cały czas i będę dążył do jak najszybszego pełnego odmrożenia gospodarki. Moim zdaniem to pełne odmrożenie gospodarki jest możliwe już na przełomie maja i czerwca.
Oczywiście to będzie uzależnione od tej sytuacji epidemiologicznej w kraju, od tempa szczepień, które no jak widzimy w tych ostatnich dniach rzeczywiście przyspieszyło.
Do niedawna tempo szczepień było wyznaczane przez liczbę szczepionek i było zdecydowanie za mało, nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej. Teraz tych szczepionek jest pod dostatkiem i to już od każdego z nas, od naszej odpowiedzialności za życie swoje, swoich najbliższych, ale także od solidarności z tymi, których nie daj Boże można zarazić, zależy to, czy akcja szczepień będzie przebiegać naprawdę dynamicznie. Zależy też to, w jakim tempie będziemy mogli odmrażać gospodarkę. Dlatego przepraszam, że skorzystam z tej okazji, panie redaktorze, ale nie chciałbym zaapelować do wszystkich słuchaczy, którzy jeszcze nie są zaszczepieni, aby porzucili wszelkie wątpliwości, aby jak najszybciej zarejestrowali się, no i żebyśmy do końca wakacji byli zaszczepieni w takim procencie, który umożliwia tak zwaną odporność stadną, czyli żeby przynajmniej 70% dorosłych Polaków przeszło to szczepienie.
Miejmy nadzieję oczywiście, że to jak najszybciej nastąpi. Analiza obecnej sytuacji to, panie premierze, jedna, ale też patrzenie w przyszłość, no to jest niezwykle istotne. Także mówiono o tym podczas Lubelskiego Forum Gospodarczego. Wyzwania po pandemii są ogromne, no i w związku z tym też oczekiwania są szalenie wygórowane, także związane z funduszem odbudowy. Tutaj akurat jeśli chodzi o polski rząd czy obóz Zjednoczonej Prawicy są pewne problemy. Polska jest w gronie tych 10 państw, które jeszcze nie ratyfikowało tego projektu.
Odkąd wróciłem do rządu, czyli mniej więcej pół roku temu, przez cały czas działałem dwutorowo. Z jednej strony ta doraźna pomoc dla branż dotkniętych obostrzeniami, z drugiej strony plany restartu polskiej gospodarki, wykorzystania też pewnych nowych szans, które się pojawiły na skutek pandemii. Na przykład wszyscy w Europie zdają sobie sprawę z tego, że trzeba skrócić łańcuchy dostaw. Zdają sobie sprawę z tego, że błędem było usuwanie produkcji przemysłowej poza granice Europy, przenoszenie jej do Azji. Jednym z instrumentów powrotu do tego szybkiego tempa rozwoju gospodarczego jest wspomniany przez pana Europejski Fundusz Odbudowy i Odporności. Rzeczywiście mamy w koalicji rządowej pewne rozbieżności zdań, o ile główna partia naszego obozu, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz kierowane przeze mnie porozumienie uważa, że ten plan odbudowy jest wielką szansą. To trzeci koalicjant,
Solidarna Polska
zgłasza zastrzeżenia. No ja uważam, że trzeba szanować te zastrzeżenia, ale tym bardziej apeluję do wszystkich partii opozycyjnych, zwłaszcza tych, które deklarują swoją proeuropejskość i wsparcie dla gospodarki, mam na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe czy Koalicję Obywatelską, apeluje o to, żeby odrzucić na bok jakieś pokusy szkodzenia rządowi i zagłosować za rozwiązaniem, dzięki któremu do Polski może trafić dodatkowo około 240 miliardów złotych.
Apel do opozycji, ale czy będziecie też w ramach Zjednoczonej Prawicy przekonywać tego trzeciego koalicjanta Solidarną Polskę do poparcia, czy już odpuszczacie?
Takie rozmowy przez cały czas trwają, toczyły się również w tym tygodniu. Natomiast mogę powiedzieć, że no, do tej pory politycy, posłowie Solidarnej Polski zajmują tutaj stanowisko nieugięte. Ja uważam, że trzeba szanować prawo każdej partii koalicyjnej do zajmowania odmiennego stanowiska. Liczę na to, że przegłosujemy odpowiednie rozwiązania prawne dzięki pomocy przynajmniej części posłów opozycji. Natomiast głosowanie odmienne ze strony Solidarnej Polski w mojej ocenie nie powinno wpływać na kształt koalicji rządowej.
Czyli mimo wszystko koalicja przetrwa, no bo teraz słyszymy wielokrotnie różne głosy z różnych środowisk politycznych i pytania, czy Zjednoczona Prawica jest nadal zjednoczona i czy ona jest, jeszcze istnieje.
Najlepiej przyjrzeć się głosowaniom. Podczas obecnego posiedzenia Sejmu wygraliśmy 100% głosowań. Podczas poprzedniego 99% głosowań. Były rzeczywiście dwa głosowania. W jednym ja i moi posłowie Porozumienia zagłosowaliśmy inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość. W drugim na skutek pomyłki grupy posłów przegraliśmy głosowanie przez przypadek. To głosowanie zdalne, związane z pewnymi przesunięciami czasowymi. Niekiedy rodzi rzeczywiście takie perturbacje, ale koalicja rządowa ma większość w zdecydowanej większości głosowań i w mojej ocenie powinna przetrwać do końca kadencji.
Czyli wyborów wcześniejszych nie powinno być?
No, uważałbym to za skrajną nieodpowiedzialność ze strony nas polityków, bo dzisiaj powinniśmy się zajmować tylko dwiema sprawami, czyli walką o zdrowie i życie Polaków oraz walką o uratowanie jak największej liczby polskich firm i miejsc pracy.
Chociaż Piotr Zgorzelski z PSL-u mówi, że wprost, że jest na stole projekt, w którym Jarosław Gowin ma zostać marszałkiem Sejmu, Władysław Kosiniak-Kamysz ma zostać premierem, projekt rządu technicznego, który ma przygotować Polskę do wyborów. Pan jest zainteresowany?
Tak długo, jak długo Zjednoczona Prawica jest w stanie się porozumiewać, to tego typu inicjatywy ze strony opozycji są tylko próbą wkładania kija w mrowisko, czyli próbą jakiejś wewnętrznej dezintegracji naszego obozu. Ja wierzę, że przezwyciężymy w ramach Zjednoczonej Prawicy wszystkie rozbieżności zdań. Będziemy w najbliższym czasie rozmawiać na ten temat w gronie liderów partii, czyli z panem premierem Kaczyńskim i z panem ministrem Ziobrą. Mam nadzieję, że te rozmowy przynajmniej zapoczątkują w okres szukania porozumienia.
I mówi to lider Porozumienia, wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin, który był gościem aktualności Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.